Witam. Dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór, witam serdecznie.
Witamy.
Zanim zaczniemy.
O.
Ja mogę mieć taki głos w niektórych momentach podcastu i aha, ja nie jestem chory, tylko...
Tylko po prostu palę nałogowo nie, od 12 nie,
nie,
dni.
Została nałożona na mnie klątwa.
A myślałem, że klątwa, sankcje jakieś.
Klątwa takiego starożytnego egipskiego boga Enefteciusza. I ona sprawia, że mi się zmienia czasami głos i mi się załamuje.
Mm-hmm.
I wtedy wychodzi ze mnie ten właśnie stary Enefteciusz z... Kurwa, zgubiłem. Tu jest... telefon zgubiłem. Enefteciusz to jest taki... On kiedyś tam rysował obrazki w starym.
Na ścianach. To jest wiecie, co jest ciekawe, że na czacie, na Telegramie, jak zapowiedziałem, że mamy dzień opóźnienia, bo będziemy nagrywać odcinek przez konferencję Apple'owską, to ktoś napisał, to zmniejsza szansę, że będziecie pierdzielić o NFT. Nie spodziewałem się, że w pierwszej minucie tego podcastu już niestety będziemy, rozczarujemy to.
Ej, żeby było jasne, osobę. To ja zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś napisał właśnie, że konferencja była do dupy i żebyśmy powiedzieli coś nawet o NFT.
Okay.
I to jest jeden żart. Konferencja, słuchajcie, konferencja. Czy kto z was nie widział konferencji? To jest coś, co trzeba powiedzieć najpierw.
Ja nie widziałem końcówki, ale widziałem właściwie większość chyba, bo rzeczywiście skończyłem oglądać gdzieś w okolicach ekranu nowego, czyli
no
tego
końcówka.
Display Studio, tak. Więc wydaje mi się, że to faktycznie była już końcówka.
Tak jest.
Ja mam oficjalne stanowisko na temat tego, tej konferencji Apple Computers Incorporated. Pojebało ich tam.
To jest swoje stanowisko? To jest bardzo ciekawe, bo ja nie mam takiego wniosku, ale to interesujące.
Ja rozumiem, Andrzejku, dlaczego nie masz takiego wniosku, ale jakby przejdziemy sobie do tego, bo opowiedzmy, co tam się wydarzyło i ja powiem, w których
chyba,
momentach
że już
uważam,
domyślam się, w którym momencie masz ich, bo tak trochę negatywnie mi zabrzmiało, a mam wrażenie, że
nie,
u ciebie to
nie,
pozytywnie
nie, dobrze
jest
zabrzmiało, to powinno być dobrze, to są takie, wiesz, to tak jak, wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację, że masz kogoś bliskiego, kto na przykład robi jakieś niesamowite rzeczy
no tak.
I na przykład zobaczysz tą niesamowitą rzecz i wtedy mówisz, pojebało cię człowieku, ty jesteś nienormalny.
To się zgadza, tak.
I oni mniej więcej to zrobili. Zacznijmy może od takich rzeczy, które są mało seksowne, bo jest takich rzeczy parę, bo nowy kolor iPhone'a, czy to jest rzecz, która jest super seksowna?
Dla mnie to jest niesamowite, że to jest fragment tej narracji. To już naprawdę moim zdaniem zmarnowali te 3 minuty, mogli więcej trailerów pokazać.
Jeszcze nakręcili do tego wideo specjalne, tak. Zrobili rendery,
tak, wiesz, dżungla wychodzi.
Fifi, muzyczka, dżungla.
No nie wiem, bo mnie kusi, nie? Kusi. Śmieję się, czekam na wrzesień.
Wezmę starego iPhone'a tylko dlatego, że jest zielony.
Tak. No wiesz, to stary w tym momencie, gdybym go kupił, to jeszcze jest pół roku najnowszym iPhone'em jeszcze, nie? Więc jakby to jest dokładnie sam środek cyklu.
No tak, jakbyś się urodził na przykład wczoraj i miał od razu dużo pieniędzy, to faktycznie
tak,
mógłbyś
kupić
stwierdzić...
iPhone'em chciał, to dobry jest iPhone, żeby go kupić,
tak,
nie?
Fajny, zielony, no.
Nowa aktualizacja.
Tutaj ja tylko powiem a propos tego koloru, bo mnie rozśmieszyła, znaczy tak zadziwiła. Czytałem na Spidersweb chyba sekcję komentarzy i ktoś tam zwrócił uwagę, że to było
to pierwszy błąd?
Niestosowne, że on jest taki militarystycznym zielonym.
Jezus Maria.
Znaczy no, jest coś w tym rzeczywiście, bo ten kolor jest taki dość ciemny.
No dobrze, on jest kolorem zielonym.
To jest taki, jak był zielony wcześniej, nie? W sensie 11 miała taki zielony.
Znaczy, po prostu mnie chyba to rozśmieszyło. Tak zadziwiło, że zarzut,
wszędzie
że...
szukają ludzie.
Tak, że o, to takie
insensible. A bo to jako zarzut ktoś
tak,
napisał,
tak, że takie,
czy jako obserwacja?
Że to, nie, to jakby to była obserwacja, to whatever, tak? To już teraz się wszystkim kojarzy. Ale to było bardziej, że no, chyba nie powinno się w takim momencie takiego koloru pokazać.
A, okej, okay. Dobrze. No już tam, bez przesady.
Panowie...
Ale tak, ludziom się łączą te kropki czasem tak w zaskakujące sposoby. Ja jestem świetnym tego przykładem, więc w pewnym sensie rozumiem, ale nie pochwalam. Może takie rzeczy warto zostawić dla siebie, niekoniecznie wyrzucać to na świat.
Tak jest.
No dobrze, więc kolor iPhone'a, okej.
Okay. Mamy za sobą, tak?
Fajnie, to już to... mamy za sobą. Ale to
mogę mówić...
To jak to teraz będzie? To teraz będzie tak, że we wrześniu czy tam październiku wychodzą nowe iPhony, mamy tak. ileś tam kolorów i później w połowie cyklu dostajemy nowe kolory, żeby je na nie czekać.
A czy fioletowego na przykład nie było ostatnio?
No znaczy wiesz, bo rok temu było tak z fioletowym, no w tym roku jest tak z zielonym, parę lat temu było tak z czerwonymi, jak były iPhone nie z czerwonymi, czwórki, tylko to biały się pojawił jako... Tak.
A to dziwne, że Product Red się pojawił z opóźnieniem jakby.
Znaczy, bo to, wiesz, z drugiej strony, jak popatrz na to, to ma trochę sens, nie? Wiesz, jesteś w połowie cyklu wydawniczego.
Nie, no to ożywienie sprzedaży, no to jest oczywiste. No jasne, że tak. Ja wiem, po co oni to robią.
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
I'm Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricut $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricut username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms and restrictions apply. See CricutWireless.com for details.
To, co się jeszcze pojawiło tak a propos odświeżenia sprzedaży, to jest ewidentnie bardzo dobry ruch moim zdaniem. iPhone SE dostały dojebane upgrade.
To powiem wam kontrowersyjną i najważniejszą moją kontrowersyjną, nic tu nie jest kontrowersyjnego, najważniejszy mój input z tego, że jestem żywo zainteresowany następnym iPhone'em SE.
Ale nie tym, co teraz pokazali, tylko jeszcze następny.
2024, to wydaje mi się, że to będzie mój następny telefon.
Okej.
Może tak być. Ja rozumiem też dlaczego. Paulina jest zadowolona ze swojego, bo ona ma SE, tą generację, która 2020, była do dzisiaj najnowszą. No. I tak, i to jest no, umówmy się, to jest iPhone 11 Pro schowany w dużo mniejszej, w sensie obudowie z przyciskiem. I ja czasami patrzę z zazdrością, kiedy na przykład jesteśmy gdzieś na zakupach i ja mówię do niej, to ja zapłacę. No nie, to ja zapłacę. I ona wyciąga telefon z przyłożonym palcem do Touch ID i on od razu się płaci, a ja robię takie, nie, poczekaj, ja zapłacę. I wiecie, wyciągam rękę, żeby zegarek, naciskam drugą ręką, żeby odpalić kartę.
A akurat Apple Watch tutaj nawet z żadnym telefonem moim zdaniem nie wygra, znaczy nie przegra, to ale jakbyś miał odblokowywać na twarz, to faktycznie.
No.
Więc szczególnie jak jesteś w maseczce. Znaczy no teraz tak, tam tak. coś zmienili, ale znaczy
nie
właściwie no,
nie zmieniono
jest. Dzisiaj pojawiły się systemy, nie? Nowe. Podobno gdzieś tam mi mignęło, więc prawdopodobnie...
A, że można zeskanować w maseczce i że będzie po oczach.
Tak, zeskanujesz się w maseczce i, no, i wtedy już będzie działać też z płatnościami.
Nie, ja na iPadzie nie widzę niczego nowego.
Ja właśnie sprawdzałem i tak no ja też nadal mam ten...
Ale to, co się oprócz tego pojawiło w nowym iPhone'ie, no to wiadomo, on ma teraz, jest tak naprawdę iPhone'em 13, to znaczy ma te wszystkie 13 rzeczy w kontekście procesora. Wspiera oczywiście 5G.
Bionic, nie?
Tak, wspiera 5G. Wszystkie nowe te tweaki z aparatami. No to jakby spoko, to jest bardzo fajne urządzenie. Ono dalej jest tanie.
No tak.
Relatywnie tanie oczywiście.
Bo ja wszedłem i ono kosztuje chyba 2299 w oficjalnej dystrybucji Apple'owskiej, więc tam o stówkę, dwie pewnie w takich zwykłych sklepach będzie się dało znaleźć całkiem sprawnie. Więc no to jest iPhone z arypistym procesorem za 2200, nie?
Nie, no to jest... Uważam, że to jest w ogóle zawsze, od kiedy tylko się pojawił SE na rynku, to był zawsze najlepszy entry
the
level,
best bank for
najlepsze
the
wejście
bank.
Do świata Apple, jakie można sobie wyobrazić, nie?
Ja teraz nie byłbym w stanie przejść z urządzenia, które nie ma... W sensie mój nie ma Touch ID, żadne urządzenie i przejść na takie z Touch ID, gdzie klikanie jest, a nie przesuwanie rzeczy z dołu, to byłoby dla mnie pewno trudne. Paulina na przykład ma iPada, który też ma przycisk, więc też ma łatwiej w tym kontekście, że zupełnie jest ten sam model mentalny. Ale ja pamiętam, że jak miałem iPada na przycisk i telefon na przeciąganie, to było takie na zasadzie, to dlaczego... Na szczęście na iPadzie było o tyle dobrze, że też zrobili te gesty, nie? Więc można gestami działać. No, ale to jest spoko. W każdym razie to jest fajny update, bardzo fajny update.
Dla mnie to jest zaskakująco dobry update, jeśli chodzi o... No, myślałem, że może 14 tam wsadziliby. Tak bym się spodziewał nawet.
Nie, a tutaj oni idą zawsze w te... W sensie do tej pory to, co robią, to dają tam najmocniejsze, co jest w danym roku, nie? Więc no, naprawdę fajna sytuacja.
Dlatego ja tylko rozwinę tę myśl, którą powiedziałem, że jak mi się moja 12 mini pewnie przeterminuje za jakiś czas, to wydaje mi się, że jeśli utrzymają cykl, a nic nie zapowiadałoby się, żeby nie mieli tego utrzymywać cyklu, czyli 2020-2022. Jeśli świat po prostu będzie stał, to 2024 będziemy mieli kolejną wersję SE. To wydaje mi się, że na moje potrzeby smartfon tego rodzaju mały, bez jakichś tam wielkich fajerwerków, mi niepotrzebne są te wszystkie aparaty z ProResami i tak dalej. I za około 2000 zł, nawet pewnie wtedy już z inflacją 2500, to ja naprawdę to jest rzecz, która wydaje mi się całkowicie realistyczna i enough.
To prawda. Ja zupełnie to rozumiem i totalnie się z tym zgadzam. No i przechodzimy do coraz bardziej takich z mojej perspektywy kocurów. Pierwszy taki kocurowaty rzecz to iPad Air dostał procesor M1.
Oszukali mnie banda polskich decydentów.
To oczywiście, no jakby ja i mi też jest, wiesz, z jednej strony też jest mi przykro, z drugiej strony umówmy się, nasze iPad Air mają więcej energii niż potrzebują, tak, więcej prawda. Mocy tak. niż potrzebują do robienia normalnych rzeczy. Więc, ale no to, że to jest to wspaniałe, na zasadzie możesz kupić iPada, który ma tyle mocy, co
mój iMac.
Co mój iMac, to prawda. No.
I to nie jest iPad Pro, nie? To jest, bo już teraz
normalny,
mieliśmy iPady Pro, nie?
iPad.
To jest ten średniopółkowy iPad jest z takim procesorem.
To jest ten iPad, którego generalnie ludzie powinni kupować, taką moja opinia na zasadzie. To jest iPad to get. Jak zastanawiasz się, jakiego wziąć, to raczej tego. W sensie oczywiście te tańsze, te zwykłe, te entry level są super. One wspaniały bang for a buck. Ale żeby mieć taką urządzenie, które jest jakby trochę bardziej future proof i trochę bardziej też z przyszłości i z designem i z tym, jak działa, no to masz iPada Air, który on swoją drogą w podstawowej wersji występuje w 64 GB. To nie jest zła opcja pamięciowa też, nie? Andrzej, ty
tak,
masz
64 GB. Nie brakuje mi pamięci.
No, więc to jest super deal. I teraz...
A to jeszcze szybko, ja muszę mentalnie wrócić do tego. Czym dzisiaj Air z M1 będzie się różnił od Pro? No, czy to są kwestie tylko ekranu? Tego, że
na
tam jest
ten
True
moment,
Motion, te wszystkie
takie tam jest ProMotion w iPadach Pro, ProMotion, to po pierwsze. Po drugie, iPady Pro mają dwa obiektywy oraz ten skaner LiDAR, którego nie ma Air. iPady mają cztery głośniki, a Air ma tylko jakby z dwa. W sensie, no wiesz, one mają te stereo.
Też stereo, no.
Tak. iPady i iPady Pro mają do tego do 12 GB pamięci RAM, czy nawet 16, czy coś takiego. Chyba wersja terabajtowa pamięci ma, to jest kolejna rzecz, a iPady Air, one mają chyba czwórki, 4 GB RAMu.
No ale teraz jak dostałem jedynkę, to też ma 4
to
czy 8?
8, no nie wiem, to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ale no to jakby w dalszym ciągu podejrzewam, że nie będzie miał.
Już nie pamiętam, ile było minimalnie w M1.
8 jest według tego.
No właśnie, więc może mają 8.
No ale to wiesz, no to iPad Pro w dalszym ciągu ma tej pamięci
nie,
więcej.
Nie, oczywiście.
I no tylko iPady Pro, no bo to ProMotion to jedno, ale tylko iPady Pro mają ten mikroledowy ekran, nie?
A, no tak.
Tak, więc no to jest ewidentne, jakby wiesz, jak chcesz mieć top of the line, ale wiesz, iPad Air i ta poprzednia generacja i ta generacja daje ci w poprzednie 80, a ta 90% tego, co możesz mieć w iPadzie Pro za 60, 70 czy tam 50% ceny nie? tego urządzenia.
Czekajcie, ja właśnie patrzę na różnicę.
Boże, jaka piękna ta strona jest, jak to się tak. naprawdę, tu się tyle dzieje, po prostu scrollujesz
jest
i po
200
prostu...
gramów lżejszy iPad Air, bo jest po prostu niższy i mniej szeroki.
Bo jest napisane R na nim, co też jest ważne.
Tak. No, bo to jeszcze porównuję do 13-calowego, więc to też może mieć znaczenie. Tam jest Liquid Retina XDR, a tu jest zwykły Liquid Retina. Tak, to ProMotion, co mówiliście. I chip tu 68 pamięci, 8 giga RAM. Będzie w tym.
A, to
erze.
Prawda, 8 giga RAM jest w erze.
Tak,
też,
a w Pro jest albo 8, albo 16.
No, okay. Wspaniały no i tak to jest. Patrzę na ceny, no to rzeczywiście R teraz ten nowy kosztuje
300.
W podstawowej wersji 3100 zł.
Nie podrożą.
Znaczy, nie podrożą na dolarach, podrożą na złotówkach.
A widzę, no bo koszty 4700 wersja, którą ja zapłaciłem 4200.
Mhm. No, takiego. Duża różnica.
No wiecie, no też jest duża różnica w kursie dolara.
No, jest duża różnica w złotówki.
No, teraz też w ogóle, oczywiście, że tak. Ale no, nie, zgadzam się z tym, że rzeczywiście to jest...
Właśnie.
Jeżeli chodzi o iPada, to prawdopodobnie jest najlepsza opcja teraz, jeżeli nie potrzebujesz, wiesz, a jakby tych rzeczy, które daje iPad Pro, a wydaje mi się, że większość użytkowników, i to się powtórzy za chwilę, jak dojdziemy do końca konferencji, większość użytkowników nie potrzebuje aż tak mocnego sprzętu.
To
nie?
Na pewno.
Więc iPad Air absolutnie świetne urządzenie. Jeszcze z M1, to naprawdę, no już nie wiem, czego chcieć więcej od sprzętu. To,
dolarowo się Air nie zmienił nic, a właśnie nie powiedzieliśmy o tym, że iPhone SE podrożał o 30 dolców, bo kosztował 3,99, a teraz kosztuje 4,29. Okay. Więc tu jest ta różnica.
I panowie, teraz Apple stwierdziło, że napluje nam w twarz.
Że za mało możliwości mamy.
W sensie oni i tak już odlecieli, jeśli chodzi o konkurencję i to, ile mocy wyciągają z wata i to, jak szybki i jak potężny może być procesor. I powiedzieli tak, podoba wam się M1 ja przypomnę tylko, jak były M1, to przyszedł do nas Michał i opowiadał o tym, jak to M1 zmienią wszystko. My trochę oczywiście nie do końca dowierzaliśmy, po czym się okazało, że M1 zmieniły wszystko. Po M1 zaczęły się pojawiać te potężne, które już ludzie mówili, o kuźwa, to są procesory dla Pro, które naprawdę normalny użytkownik nie będzie potrzebował, i dostaliśmy M1 Pro i M1 Max, gdzie już Max jest generalnie takim procesorem, że tutaj nie ma zwolnień. No, tutaj jest raczej tak, że on się nie
poczuje. To też nie robisz wtedy, nie wiem, polskiego YouTube'a, nie robisz... Tylko...
Inaczej, możesz go kupić, żeby robić polskiego YouTube'a, po prostu twoje filmy będą się renderowały pierdyliard razy szybciej.
No jasne, oczywiście, ale to nie chodzi mi o to, że no właśnie może co najwyżej, ja nie wiem, nie mam pojęcia, możecie mi powiedzieć, jeśli tak, to faktycznie co to zmienia, czy on będzie szybciej takie operacje wykonywał, tylko bardziej mi chodzi...
On będzie, w ogóle M1 są zoptymalizowane po to, żeby te codzienne operacje wykonywać dużo szybciej niż takie tradycjonalne procesory, a w przypadku, kiedy mówimy o M1 i zastanawianiu się tym, do czego ona jest super przydatna, no to no ona faktycznie bardzo dobrze sobie radzi z transkodowaniem wideo, bo ona jest... Po to tam dużo haków właśnie porobili, żeby te rzeczy były bardzo dobrze zoptymalizowane.
No te encodery są zaszyte bezpośrednio w procesie.
Więc przeróbka wideo, obróbka zdjęć, takie rzeczy, które są wymagające pamięciowo, to są rzeczy, którymi on sobie dość będzie dobrze radził. Kompilowanie rzeczy. No i Apple dzisiaj powiedziało, że tak, to patrzcie kurwa to. I zrobili coś, czyli połączyli dwa procesory M1 Max w jeden procesor M1 Ultra. Tak.
A jak to w ogóle pięknie było graficznie pokazane, nie? Że pokazujemy wam tutaj, że tu ma te wszystkie kosteczki, co one oznaczają, ale nie zwróciliście uwagi, że tam jest takie są małe ząbki dodatkowe.
Taki paseczek.
Nie powiedzieliśmy o tym.
O tym, bo jak zrobimy drugi ten paseczek, to po prostu świetnie się połączy takim mostem, który nazwaliśmy po swojemu, że zrobimy teraz, bo problem jest oczywiście, jak zasilają dwa osobne procesory, to tam się tyle energii traci. Po co tracić tę energię, jak można mieć 80 razy mocniejszy sprzęt?
Tak, dokładnie.
Tak, i transfer między procesorami rzędu tam kilkunastu terabajtów na sekundę. Pozdrawiam.
I oni stwierdzili, po prostu pokażemy coś takiego i włożymy to w komputer.
Kiedyś to będzie w iPadzie, wiecie o tym.
Tak, to prawda.
Ale właśnie, jeszcze szybko, zanim powiesz, bo to chciałem o tym wspomnieć przy okazji iPada Air. No bo dostał M1, a historycznie rzeczywiście zdarzało się, że część procesorów, które trafiały do iPadów w pierwszej połowie roku,
Potem trafiały do iPhone'ów. No,
często
być może...
się zdarzało, że trafiały do iPhone'ów. I teraz się zastanawiam, czy przypadkiem nie będzie takiej sytuacji, że w tym roku może dostaniemy iPhone'a z M1. Znaczy, tutaj oczywiście bardzo dużym problemem jest rozmiar samego procesora.
I pobór on nie energii, jest... nie wiem, czy przypadkiem nie będzie tam większy w iPhone'ie. No, bo iPhone nie ma takiej dużej baterii jak iPad nawet, wiesz o co chodzi?
To na pewno, jasne. I ja wiem, że tutaj jest kilka wyzwań i do tej pory nieprzypadkowo wszystkie serie tych procesorów, wiesz, iPadowe były tam 15X, tak? To były czy 6 czy 14X, a do iPhone'ów trafiały wersje, powiedzmy, mniejsze, że podstawowe, bez tego X-a. Ale właśnie wszystkie ze względu na prąd były po prostu seriami mobilnymi. Natomiast wiesz, no, sytuacja się trochę zmieniła. M1 dużo mniej żre prądu. Władowali ją już do iPada. Pytanie, czy będzie taki moment, że faktycznie pojawi się w iPhone'ie. Ja bardziej myślę, bo okej, prąd oczywiście to jest jedna rzecz, ale myślę, że problematyczny może być jednak rozmiar tego procesora, że on nie jest wcale taki mały. W sensie, no, w iPhone'ie może by się zmieścił, ale zająłby tak dużo miejsca, że po prostu wiesz, no byłoby mniej miejsca na baterie czy inne komponenty i po prostu to może być największy problem. Więc też nie jest tak, że myślę sobie, o, na pewno będzie w iPhone'ie. Raczej nie, ale to zabawne by było, gdyby się tak zdarzyło.
Jest to pewnego rodzaju klasyka aplowska, nie? Że po prostu rzecz, która była jakimś stopniu przełomem, czy dość dużą ewolucją.
Teraz tak. Po prostu będzie normą, bo będzie w każdym
jest
służącym,
znormalizowana i poza dwa lata po super premierze zrobimy MacBooka, który zrewolucjonizował rynek, to teraz będziesz miał to w sprzęcie, który jest cieńszy i jest tabletem. Mm. Nie?
No tak, to zdecydowanie. Może już stawiałbym na to, że mogliby zrobić taki myk z iPhone'em 14, że wersja Max, czyli ten wielki krowiasty, że on dostanie M1 i to będzie go odróżniać od wersji zwykłego, że to będzie Pro Max, tak, z M1, a zwykły Pro będzie miał A16, tak, dobrze pamiętam. I to by pewnie dużo lepiej rozróżniło te telefony, bo ja uważam, że rozróżnianie ich, i zawsze to powtarzałem, tylko na to, że Max ma oczywiście większą baterię, jasne, większy ekran, ale główną różnicą jest tak naprawdę trochę lepszy aparat.
Teraz ekran i obiektyw jeden.
No i właśnie to jest ten jeden obiektyw.
No i bariery w aparacie, no te wszystkie.
Jak można, wiesz, aż tak rozróżniać, że jeżeli chcesz mieć najlepszy aparat, to musisz mieć taką wielką krowę i nosić go nie wiadomo, wiesz, w której kieszeni. Więc to zawsze uważałem za nieuczciwe. Może teraz będzie tak, że to nie będzie aparat, tylko będzie po prostu... No to tu mamy M1. No to jak chcesz mieć naprawdę najpotężniejszy telefon, to po prostu no, ze względów też fizycznych i kubatury tego telefonu, to właśnie tylko w tym mogliśmy władować M1. I to było ciekawe. I to oczywiście nie mam żadnych śladów, które by wskazywały na to, że tak będzie. Ale patrząc, zamykając oczy, to myślę, no jest to jakiś tam scenariusz, który mógłby się
wydarzyć. Ja stawiam dolary przeciwko orzechom, nomen omen, że w Apple Incorporated były roboczo godziny spędzone na tym, żeby zobaczyć, czy M1 jest możliwe w iPhone'ie.
Jeśli
nawet to nie wyjdzie, to po prostu kilka dobrych godzin, dni.
Na pewno istnieje taki prototyp.
Tak jest, żeby zobaczyć.
Ja też tak myślę. I ktoś szczęśliwy bardzo, albo nieszczęśliwy, bo ma poparzone ręce, ale korzysta, nie?
Panowie, bo to, co się pojawiło oprócz tego Ultra, to oni to włożyli do komputera.
Jest.
I ten komputer nazywa się Mac Studio.
Tak, jest dość mały. Bo dbają o to, żeby te nasze domowe studia miały
komputer,
nowy.
Żeby się mieścił pod generalnie każdym ekranem. Tak zostało powiedziane. To, co jest teraz ważne, to on występuje w wersjach z M1 Maxem oraz z M1 Ultra. I to, co ja może M1 Max jest tam w jakiś sposób znany, tylko ja powiem może, że M1 Ultra to jest 20-rdzeniowe CPU z 16 rdzeniami wysokowydajnościowymi i 4 energooszczędnościami, 48-rdzeniowe GPU, 32-rdzeniowy Neural Engine, sprzętowa akceleracja tych wszystkich rzeczy, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I występuje w wersji podstawowej 64-gigabajtowo RAM-u, może dojść do 128 i występuje wtedy w wersji 1-terabajtowej SSD, gdzie może dojść do tych SSD 8. I w przypadku, uwaga, to jest najbardziej pojebane, i ten komputer, ta kamera nagrywa, ona jest w stanie odtworzyć, ten komputer, 18 streamów 8K naraz.
Tak. Jednocześnie, no.
Jednocześnie. Tak,
tylko nie odpowiedzieli na pytanie, czy w tym komputerze Chrome nie będzie powodował, że się nagrzewa
komputer. No to teraz, a to dzisiaj przeczytałem bardzo fajną informację, którą jakby anegdotycznie jestem w stanie potwierdzić. Najnowsza wersja Chroma jest szybsza na M1 niż Safari.
O, to było ciekawe.
O 9%. No.
Okay.
Więc
pytanie, ile żyruje baterii?
To prawda, na pewno żer więcej baterii. Znaczy, no ja używam i tak non-stop komputera podłączonego do prądu, więc mi to tam to. No i mam ze 30 dodatków w Chrome, więc ja to się z tymi prędkościami tam do Safari w ogóle mam nie zbliżać. Ale no maszyna jest potężna, wygląda jak dwa Maci Mini położone jeden na drugim, gdzie drugi Mac Mini na górze tak naprawdę to jest jeden wielki wentylator.
W ogóle brawo dla tych ludzi, którzy to projektowali, że stwierdzili, że z takich komputerów ludzie też korzystają i wsadzili 3 porty z przodu.
Uwaga, bo to jest tak, oni z przodu akurat są dwa porty.
Znaczy dwa porty plus karta pamięci, to łącznie 3.
Karta pamięci, tak, a z tyłu, więc z przodu masz 2 USB-C, z tyłu są 4 porty Thunderbolt.
Znaczy przy M1 Ultra to z przodu są 2 Thunderbolty, 4.
To prawda, 2 Thunderbolty, 4 i z tyłu są 4 Thunderbolty, 4.
Ethernet.
2 porty USB-A.
Tak.
Ethernet i HDMI. Tak.
I słuchawkowe.
Tak.
I słuchawkowe, które tam powiedzieli, że ono w ogóle jest takie super. Tak. No, ja powiem tak. Ten komputer w ogóle w wersji M1 Ultra zaczyna się od 20 799 zł.
Dojeżdżam maksie na 4 do 40.
To jest,
tak jest.
Ja rozumiem, uwaga, że to brzmi jak nienormalne pieniądze. To są nienormalne pieniądze tylko dla osób, które nie potrzebują
oczywiście
tego komputera.
Czyli dla 99% użytkowników.
Oczywiście.
I prawdopodobnie dla naszych słuchaczy. Tak. W zdecydowanej większości.
I są też ludzie, którzy na pewno wśród naszych słuchaczy, którzy na pewno z tego komputera by na przykład skorzystali przy renderowaniu wideo czy przy czymś takim.
Oczywiście.
I pozdrawiamy serdecznie takie osoby, które pracują przy różnych tego typu wideo.
Kamil między innymi.
A to jest, moi drodzy, klasyczny jedna faktura, nie? Taki komputer.
Trochę tak, to się zwróci po jednym zleceniu, nie? Ale tak naprawdę dla osób, które ten komputer kupią, naprawdę on się może zwrócić przy jednym zleceniu. W sensie to jest, osoby, które będą kupowały M1 Maxa, myślę, że to są osoby, dla których faktycznie jakby marża fakturowa może być taka, że ten komputer się nagle zwróci, bo robią rzeczy, które są bardzo wysoko i energożędne i pieniądzorobialne, mam takie wrażenie. W każdym razie, no potężny skurwysyn, to jest kurde komputer potężny.
I podłączasz go do monitora 24 cale Samsunga za 600, nie?
Wiadomo. Nie, no jest jeszcze oczywiście Display Studio do tego z super kamerką szerokokątną, fifi-lifi, no cuda na kiju.
W ogóle ja się modliłem, żeby ten monitor kosztował więcej niż 5000 zł, bo
8.
był bardzo zły. Kosztuje 8, ale wiesz dlaczego? Bo ja kupiłem ten swój monitor duży, tutaj co mam, za 2,5 koła, ale mówiłem tak z tyłu głowy, jeśli będzie wyjebany monitor, który będzie kosztował 5 koła, na zasadzie wiesz, ale wiesz, kupuję monitor na długo, naprawdę dobry monitor.
No jasne.
I miałem takie, teraz było tak, jeśli on będzie kosztował 5000 zł, to ja będę się zastanawiał. W sensie ja będę się zastanawiał na zasadzie, no wiesz, mam tutaj, to jest fajny telewizor, dam go mamie, cokolwiek.
Tamten.
Dokładnie, dokładnie. Ale on kosztuje, on zaczyna się od 8, więc ja się nawet nie zastanawiam. Nie mam najmniejszych szans.
Ósemeczka,
nie, no to zrozumiałe. Znaczy to właśnie to jest ta zabawna sytuacja, kiedy czasem lepiej kupić całego iMac'a z M1 21 cali, bo teraz ciekawe, że te 27-calowe zniknęły z oferty.
No, to prawda.
Ostatecznie.
To
prawda. Prawdopodobnie podejrzewam, że na jesień może przyjdą z całym zestawem tych M1 Max i Ultra i tak
z
dalej.
Z drugiej strony mają teraz bardzo ładnie podzielony ten rynek, no nie? W sensie te segmenty, bo jak popatrzysz sobie, to osoby, które kupowały 27-calowe Maci, ja wiem, Andrzejku, jako mocniejsze komputery, mają teraz jakby dwie opcje. Albo kupują sobie osobno monitor i do tego albo Maca Mini, albo Maca Studio, no bo to zależy od tego, co potrzebują. Albo stwierdzają...
Tylko, że wiesz, Mac Mini z tym Display Studio wychodzi dużo drożej.
No. Wychodzi 18 tak. koła na starcie.
Tak, to ewentualnie no, alternatywa
wiesz, to nie jest dobrze podzielone. Ale,
z drugiej strony...
z monitorem.
Z drugiej strony pytanie jest takie, ile... No tak, bo iMaki... Andrzejku, ty masz iMaca zwykłego 27.5K i one chyba się zaczynały z co, z 13 tysięcy?
Chyba mniej. Znaczy ja też nie kupowałem go na premierę, nie? Tylko taki starszy model, więc nie pamiętam, ale nie kosztował tyle.
Okej. Okay. W każdym razie ja widzę świat, w którym nie pojawia się iMac 27 cali, bo mamy coś w zamian. Bo
ja myślę, że się pojawi mimo wszystko, bo to tu się robi dziura, jak dla mnie. W takim sensie, że jest, myślę, to też wiesz, mam z Instytutu Danych z Dupy, teraz podam informację.
Pozdrawiam Maćka.
Wydaje mi się, że jest rynek jak najbardziej na iMaki po prostu z większym ekranem. I tu nawet nie chodzi o to, że one muszą być super dużo mocniejsze od wersji 21-calowej, którą ja mam, tylko chodzi o to, że po prostu są ludzie, którym potrzeba jest większy calarz. Nie? I oni godzili się do tej pory na to, że no dobra, no trzeba oczywiście trochę więcej dopłacić, ale nadal będę miał piękny 27-calowy 5K ekran Retina, który po prostu sprawia, że moje oczy nie krwawią, nie? Więc myślę, że tacy ludzie nie pójdą od razu, wiesz, nie rzucą się na ten Display Studio, bo po prostu jest drogi, no relatywnie, jak sam ekran kosztuje tyle, no to bez przesady, no co i masz Maca Mini do tego podpiąć, wiesz, no wiesz, no, z drugiej strony może, ale no z drugiej to strony nadal będzie drogie.
No ale wiesz, Mac Mini kosztuje ze 3,5 koła w wersji takiej, ten do tego monitor za 7 i za 11 koło masz 27-calowy.
No ale
w
to
pełni.
Masz dodatkowe kable nawalone na ekran, wiesz, no ale no... Na biurku nawalony sprzętu, a wiesz, mógłbyś mieć wszystko wbudowane w ekran. No.
Wiecie, co jest najzabawniejsze z tym w ogóle monitorem? Że tam jest procesor A13 w nim. Oni są nienormalni.
Żeby kamera by dobrze działała.
Tak.
I dźwięk był lepszy, który tak. I tak nikt nie słucha na tych głośnikach.
To prawda.
Tak, że basik musi tam, wiesz, łamać ci żebra.
Audio.
Ja jestem w ogóle bardzo szczęśliwy z tego, co oni dzisiaj pokazali, w sensie, że to są ruchy tak bardzo w dobrą stronę idące w kontekście i komputerów i tak dalej. Trochę jest mi przykro, że to znaczy, że na przykład nowe, że iMaki 24-calowe nie dostały żadnego upgrade'u procesorowego. Nie można go kupić w opcji M1 coś. Bo trochę na to liczyłem, że jak iMac'a będzie można kupić, to iMac będzie miał na przykład, bo teraz czekaj, biorę najdroższego iMac'a, żeby zobaczyć. Nie można. Możesz dorzucić RAM, nie możesz dorzucić żeby miał procesor M1 Pro czy cokolwiek, nie? Trochę szkoda.
Ale to poczekaj chwilę, no zaraz to będzie się rozwiąże sytuacja.
W sensie,
moim zdaniem to jest 100%, że to się pojawi.
No
i...
tak, tylko że to w takiej opcji mówimy prawdopodobnie o jesieni.
No najwcześniej prawdopodobnie tak.
Tak, no to na jesieni to ja będę miał w domu, co jest teraz, z jesień, czyli będzie pewno w październiku. Na jesieni to ja będę miał 6-miesięcznego iMac'a w domu.
Okay.
Bo decyzja została dzisiaj...
Podjąłeś
czekałem
decyzję?
Trochę do podjąłem decyzję,
że?
No, że wjeżdża iMac 24-calowy. Co prawda nie dla mnie, ale no, ale tak.
Dobrze,
no,
dobrze.
Ja i tak, wiesz, ja będę będę mógł zrobić wszystkie najfajniejsze rzeczy, które ja bardzo lubię związane z iMaciem 24-calowym.
Tylko rozpakować.
Wydawanie pieniędzy, ja bardzo lubię wydawać pieniądze, więc wydamy pieniądze. To po pierwsze. Po drugie, nie, no to właściwie by było na tyle.
Ale to skonfigurujesz go
ale możesz na niego popatrzeć.
Nie, oczywiście, nie, w sensie już, oczywiście, że ja go odpowiednio mogę skonfigurować. On w ogóle będzie w wersji z mniejszym dyskiem, bo dysk jest, mamy sieciowy 4 terabajty, więc to nie jest, nie ma jakiejś potrzeby. A to jednak spoko maszyna. Fajnie, ja się cieszę, że będzie, bo to będzie też normalny komputer, który... Co będzie zabawne? Pauliny komputer będzie mocniejszy pod ciągłym, w sensie jakbym miał wyrenderować film, to wyślę go do Pauliny, bo tam się wyrenderuje szybciej, bo mój po 10 minut zaczyna trotlować, bo nie ma mm-hmm. wiatraków, nie?
No tak.
Więc to jest taka zabawna sytuacja. Ale no tak, iMac będzie, to szkoda, że nie będzie z M1 Pro czy cokolwiek, ale no...
Czy z drugiej strony myślę, że dla was dobrze, że nie ma M Pro, bo Pro wam niepotrzebne i byście kupili Pro tylko dla future proofa, który nigdy nie nadejdzie.
Trochę tak, trochę tak. To ja też jestem świadomy tego, że ta M1 będzie na tyle mocna przez najbliższe 4-5 lat, 3-4 lata na pewno, że nie będzie trzeba się zastanawiać nad zmianą tego komputera spokojnie.
To ja wam powiem, że i gdybyśmy rozmawiali, nie wiem, 3 lata temu i pojawiłoby się Mac Studio w tych cenach, co są i tak dalej, to ja, mnie by tak kusiłoby mnie. Już bym myślał, kurde, może gdybym się szykował na zmianę komputera, to bym miał takie, no kurde, ma kusi.
No wiesz, to jest dużo pieniędzy, ale to kupisz
coś
raz.
Coś tam renderuje niby, więc może się przyda, nie? Ale teraz po tych miesiącach już długich wykorzystywania iMac'a z M1, to ja zupełnie szczerze mogę powiedzieć, ja więcej nie potrzebuję. Ty. Po prostu nie potrzebuję. To jest komputer, który jest naprawdę bardzo szybki. Renderowanie ma wystarczająco szybki czas. Szczególnie, że po zmianie tutaj konfiguracji to ja renderuję, teraz już w ogóle tak robię, że renderuję bezpośrednio na Disk Station. To znaczy, że z Disk Station on zaciąga pliki, ale jednocześnie na niego renderuje, więc jeszcze jest dodatkowo ten przesył przez sieć, co prawda po kabelku, bo wszystko jest podpięte kabelkiem, no ale to się świetnie sprawdza, bo mam jednocześnie zrobiony od razu backup i mogę nawet z dowolnego innego komputera do tych samych plików się dostać, więc to dużo zmieniło w tym moim tutaj układzie i bardzo się cieszę, że zmusiła mnie sytuacja do podmiany tego właśnie setupu, bo nawet z peceta jestem w stanie teraz odpalić, wiesz, premierkę i wyrenderować jakiś projekt, który też trafi bezpośrednio na Disk Station. Ale inna sprawa. Ja w ogóle myślę o tym M1 Ultra i tym Macu Studio, że dochodzimy teraz do takiego momentu, w którym sprzęt przestaje nam przeszkadzać. To znaczy,
ja mam,
największym teraz hamulcowym, jeżeli chodzi o pracę, będzie już tylko człowiek.
Takie.
I to, jak on szybko jest w stanie
jedna
pracować.
Jedna pani deweloperka powiedziała, że the only limit now is imagination i to zawsze się tak mówiło, nawet w latach 90., tak jak w IBM się pojawiło.
Wiadomo, no oczywiście.
Ale to faktycznie mam też wrażenie, że jak śledzimy teraz te postępy technologiczne i moce sprawcze i z drugiej strony pytanie, czy my jesteśmy odpowiednimi ludźmi, bo nigdy nie mieliśmy zadań, które wymagałyby komputerów podobnej klasy, nie? I być może to nie jest tak, jak robisz już na właśnie, montujesz film do IMAXa, żeby tam było pierdyliard efektów.
No tak, gdzie masz każdą klatkę, się renderuje przez, wiesz, kilka godzin.
Może to tutaj tam faktycznie oni czekają i każdy taki postęp jest pożądany, ale faktycznie też mam wrażenie, że możemy zrobić już wszystko z tym komputerem i teraz pytanie, co z nim zrobisz faktycznie?
No, znaczy to zupełnie odwraca w ogóle model pracy częściowo, wiesz, dla nas zwykłych szaraczków to nawet tego nie liźniemy, ale faktycznie w niektórych studiach właśnie produkcyjnych to może oznaczać po prostu mega duże oszczędności. Może się okazać, że po prostu filmy będą powstawać szybciej ze względu na to, że montaż i render i poprawki, wprowadzanie poprawek do montażu już nie będzie dramatem, który przeżywa cała ekipa, tylko po prostu wiesz, a no spoko, no to puszczę render, to przecież za wiesz, 24 godziny będzie film gotowy z poprawką już, nie? A wcześniej było tak, że to była kwestia 2 tygodni, 3 tygodni, czy jeszcze dłużej samego renderu, nie? A jeszcze zrobiłeś literówkę w napisie i musisz robić to jeszcze raz, nie? Jakby klasyczek. To my, youtuberzy, czuliśmy ten ból kilkukrotnie, ale na zupełnie mniejszych projektach, ale samo poczucie, że musisz to zrobić, jest straszne, straszne, więc nawet nie myślę o tym, jak to wygląda przy dużych produkcjach, no bo to jest absolutnie dramat, szczególnie, że wiesz, duża produkcja filmowa każdy dzień jest na wagę złota, tak naprawdę. Każdy dzień. A wiemy już teraz, że nawet na M1-kach niektórzy montują już na planie wstępny montaż, bo po prostu mogą, materiał się zgrywa bezpośrednio, wiesz, na dyski sieciowe, które są obok, ktoś się podpina do tych dysków i robi wstępny montaż już z dzisiejszego dnia, żeby można było wieczorem to obejrzeć i popatrzeć, co jeszcze ewentualnie można by poprawić. No, to jest niesamowity świat, ale patrząc na to szerzej, zobaczcie, ile jest serwisów streamingowych. Każdy z nich ma jakiś tam swój własny content, który produkuje. Studiów, które robią rzeczy i opowiadają historię w formie wizualnej, jest coraz więcej. I tego contentu jest bardzo duże ssanie też na content wideo różnego rodzaju. Więc nie dziwne, że wiesz, no, to że akurat potężne komputery powstają, to jest, zawsze tak będzie, ale chodzi o to, że no dostępność ich jest coraz lepsza i tak naprawdę no nawet ja mogę sobie przecież, jak zacisnę pasa i będę zbierał przez 2 lata, to też będę mógł sobie taki Mac Studio kupić. Pytanie tylko, czy będę właśnie mógł się dołożyć jakąś cegiełką do tych potrzeb, jakie ludzie mają w oglądaniu materiałów wideo. No już dzisiaj pewnie nie, ale tak, moja ścieżka kariery poszła trochę w inną stronę, chociaż gdzieś tam się otarłem. Nawet byłem na jakichś warsztatach kolorowania materiałów, ale byłem za głupi, żeby...
Przyniosłeś na nie kredki, więc tak się dziwnie patrzyli.
No, głupio się patrzyli. Ja mówię, no a co, Faber-Castell miał
jak
być?
To będziemy, jak
Bambino
będziemy kolorować? No
świeżo na ostrzone, no.
Ja mam z komputerem akurat, widzisz, z moim mam tylko ten jeden problem, który ja regularnie powtarzam, to znaczy jak czasami mam odpalonych bardzo dużo rzeczy, to on zaczyna zwalniać ewidentnie i czuję, że jest ciepły, no ale to się dzieje często, raz na 3 tygodnie załóżmy jako częstość, no to jest dość często, tylko że ja mam tak, no dobra, w sensie ja wiem, że jak wyłączę tą aplikację jedną w stuła, to on po prostu będzie śmigał dalej okej, nie? I tylko to jest... Rozwiązanie tego problemu w tym momencie kosztuje mnie 12 tysięcy złotych. To nie jest jakby cena, którą chcę płacić za rozwiązanie tego problemu, ale to znaczy, że ja na przykład jestem na rynku na nowe urządzenie, ale ono musiałoby być jakby tańsze niż to, co jest teraz, bo teraz mówimy o 14-calowym MacBooku Pro. Musiałoby być tańsze i jeszcze bardziej wyjebane w kosmos. To jest jakby, bo teraz zapłaciłbym tak tyle pieniędzy za to, że miałbym dodatkowe porty i miałbym wiatrak. Nie, to nie jest rzecz, która jest tego na razie warta. W ogóle to jakby też jest plusem, że ten komputer tego wiatraka nie ma, bo ja na przykład wiem, że on fizycznie nigdy nie wyda dźwięku. Nie? I to jest też super, w sensie to jest fajna rzecz, że ja wiem, że on nigdy nie wyda dźwięku. Że u mnie w biurze jedyny dźwięk, jaki jest, to jest ten ja oddychający i kaszlący i wydający jakieś dziwne odgłosy ludzkie.
I puszczający bąki.
Bardzo obrzydliwe ludzkie głosy, bo komputer jest cichutko, nie? I to jest super.
No także... iMac u mnie zdarza mu się odezwać faktycznie, ale...
Pozwalasz mu na to?
Pozwalam mu na to, tak. No ma wiatraczki, więc sobie tam śmiga. No mniej więcej, ja wiem, raz w tygodniu, bo tak naprawdę on... Najczęściej się rozgrzewa, jak jednocześnie renderuje, wiesz, naszą tutaj animację, którą robimy na YouTube'a, plus do tego jakby już się renderuje After Dark w formie audio, no to jak te dwie rzeczy idą naraz, to po prostu, wiesz, on się już zaczyna tam troszkę rozgrzewać i odzywać. No ale to jest, no, jakby do zaakceptowania i co ciekawe, on wcale nie zwalnia. Ja nie odczuwam, że komputer jest wolniejszy.
No i co, i 5 minut później problem przestaje istnieć, nie?
No wiesz, jak się wyrenderuje jedno, to później już absolutnie robi się cisza i jak tylko jedną rzecz renderuje, to w ogóle go nie słychać. Więc naprawdę, no kurczę, ja nie potrzebuję nic więcej i zupełnie mnie Mac Studio nie kusi w żaden sposób już dzisiaj. To nie jest komputer dla mnie, ale uważam, że dobrze, że powstał, bo prawda jest taka, że rzeczywiście ta adopcja M1, to w ogóle było ciekawe, że oni wprowadzili M1, mówiąc, jak bardzo potężny jest to procesor, i oczywiście rzeczywiście mieli rację, widać to i po benchmarkach, i po tym, jak ludzie są zadowoleni z tego, że korzystają z tego nowego procesora. Natomiast użytkownicy Pro, no to właśnie, najpierw kupowali te takie podstawowe wersje, no powiedzmy, że dokokszone, bo tam no i co można było w konfiguracji powiększyć, to zwykle powiększali. Pracowali na tych, no ale tak, pojawiła się M1 Max, ten Pro i Max, no to mogli znowu zrobić upgrade. Teraz mają M1 Ultra, no to jakby to prawdopodobnie to jest upgrade już totalnie docelowy dla 99,9% użytkowników takich pro, no bo już nie wiem, co można chcieć więcej. Tak. W sensie jakby naprawdę tutaj to jest tak potężny komputer, że on jest w stanie naprawdę zrobić wszystko i naprawdę zrobić to bardzo, bardzo szybko. Więc podejrzewam, że czego byś nie robił bardzo obciążającego, to prawdopodobnie ten komputer to zrobi na tyle szybko, że no nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia z niczym podobnym, nie? Więc no, ci pro mieli taką ciężką drogę, w sensie, że jeżeli chcieli mieć docelowo najlepszą rzecz, no to musieli tego nakupić teraz ostatnio dużo, nie? Więc pytanie...
Współczuję tym ludziom, bo i potem muszą te filmy na YouTubie robić i mówić sobie każdego dnia, że tak, ja naprawdę potrzebuję tego komputera za 30 tysięcy złotych, tak, naprawdę warto było to zrobić, nie?
No jasne, ale no jakby jak jesteś pro, no to też pro zarabiasz i stać cię na to i nie jest to jakieś duże obciążenie dla budżetu, więc to takie życie, nie? Ale właśnie, to jest ciekawe, jak długo będą wytrzymywać teraz na tych najpotężniejszych maszynach. Co jest jeszcze ciekawe, czego ja nie zobaczyłem, ale tu już mi Orzech powiedział, Mac Pro nie dostał upgrade'u. Więc może no to jest się coś, co czeka.
Oni
coś
powiedzieli,
zmieni.
Że to jest coś, co czeka na inny dzień. Mhm. Ja mam takie poczucie, że to może być na przykład, no to wzięliśmy dwa procesory M1 Ultra, nie? No i wtedy masz, no bo wtedy masz 128 GB pamięci w minimum, 256 w wersji rozszerzonej, 40 rdzeni, no to jest wtedy już taka potężna maszyna, w sensie taka dość powiedziałbym sensowna, no. 256 GB RAMu, ja nie wiem ile teraz Mac Pro w wersji najwyższej ma.
Chyba ale podejrzewam, 128, że... wydaje mi się, ale...
Znaczy pamiętaj, ale że to jest Intelowe, on może być dziwnie mieć tam jeszcze. Mac Pro, kupuję. Nieprawda, jakby pani Apple, ja nie będę kupował. Mac Pro typu wieża, no czy wicho. Jak najbardziej. No
najbardziej to wersji... mi się podoba, że ten Mac Studio ma, że oczywiście to jest standard, że mają wspaniały copyright na stronie i Mac Studio się nazywa mocodawca. Doskonałe.
Słuchajcie,
to jest.
Ja się trochę pomyliłem z tym, ile Mac Pro ma pamięci, bo on nie ma. A ile wiedziałeś, Wojtek, że ile ma?
No nie wiem, no ile może, 2,5-6 może mieć?
On ma 1,5 TB RAMu.
O, wow, okej. Okay.
No kosztuje dobra. Wtedy 150 tysięcy złotych sam RAM.
To może faktycznie nie trzeba jeszcze go.
Jest jeszcze przestrzeń dla Maca Pro z jakby z M1, czy tak. Właśnie, no pytanie, czy to będzie jeszcze w ogóle M1, czy dla Maca Pro będzie ten moment, kiedy z jednej strony połączą na przykład 4 procesory i to też będzie miało jakąś tam swoją nazwę, ale podstawową wersją procesora już nie będzie M1, tylko M2.
We'll ja tak w ogóle sprawdziłem, że najwyższa konfiguracja w tym momencie Maca Pro kosztuje 246,999.
No okej, no.
I tam jest 28-rdzeniowy procesor, który ma na 2,5 GHz na rdzeniu do 4,4 GHz.
Chodźcie
na
sobie kupimy na spółę i będziemy co odcinek zmieniać.
I co będziemy, a co będziemy...
No
co?
Nagrywać tak będziemy podcast na nim.
I tak się będzie Chrome zacinał.
Tak.
No, ale teraz no... iMac-i 24-calowe w dalszym ciągu, wspaniały temat, wspaniałe urządzenia, Mac Mini super. MacBook Air powinien się doczekać moim zdaniem jakiejś aktualizacji, ale ja tutaj myślę, że wrzesień jest możliwy.
No, ale to znowu dostanie teraz M2 w takim razie? W sensie, że jako pierwszy komputer...
Może tak.
Będzie anonsowanie to nowego procesora. Ciekawi, jak, może tak będzie, bo to...
Nie ciekawi, jak się M2 będzie pozycjonował versus te M1 Pro, Ultra i, tak Ultra dalej, i Max.
No, no to, będzie to jest super ciekawe, no bo M2 nie może... W sensie M2 na pewno nie będzie tak szybki jak M1 Pro Ultra.
No. Nie, nie, no to moim zdaniem to wiesz, mamy już teraz, M1, tak jak z iPhone'ami, nie? Jakby masz serię... Masz iPhone'a.
M1 będzie się z M2 porównywał, w sensie, że one jest na przykład...
To tak jak dzisiaj SE porównywali do iPhone'a 8, nie do iPhone'ów 12 czy 10, 11, nie?
No tak, tak, tak. Nie, no prawdopodobnie wiesz, no M2 właśnie, tak jak Orzech mówi, będzie porównywalny do na przykład M1 Max, no to ja strzelam oczywiście, natomiast no przez to, że, jest, że to będzie podstawa, no to później M1 Pro, czy M2 Pro, M2 Max i M2 Ultra będą odpowiednio kilkukrotnie szybsze. Tylko, że czy świat tego potrzebuje? Nie? Jakby to jest jeszcze inna sprawa. W sensie, no gdzieś jest ta granica.
Oni zaczęli tak bardzo robić rzeczy, że nie zadali sobie pytania, czy ktoś tego w ogóle kiedykolwiek potrzebuje.
Wiesz, no to sami, oni są sami po to, żeby pobudzać twoje... potrzeby konsumpcyjne. Miałeś M1 Pro, M1, no to M1, M2 sprawi, że będzie jeszcze cichszy, jeszcze szybszy i wszystkie twoje marzenia, filmy, które oglądasz z przyjaciółmi, muszę cię obejrzeć ciszej.
Znaczy, na pewno, wiesz, wartą zwrócenia uwagi cechą tych procesorów jest na pewno energooszczędność. I nawet jeżeli będą wychodzić te M2, M3 i tak dalej, one nadal zakładam, że będą tak samo, jeżeli nie jeszcze bardziej energooszczędne, co sprawia, że no, wiesz, w dzisiejszych czasach no, jesteśmy trochę bardziej uważni, jeżeli chodzi o pobór mocy naszych sprzętów. Nie wiem, ja tak mam. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też tak mają i wiem, że wy też tak macie. Więc to też będzie jakaś tam cecha, która może być kluczowa i może sprawić, że będzie warto w ogóle się pochylać nad tymi prockami. Jest jeszcze oczywiście kwestia żywotności i to jest rzecz, która gdzieś tam mi siedzi w głowie, bo jestem ciekawy, jak długo ten iMac, z którego jestem nadal zachwycony, będę nadal zachwycony, bo po prostu z czasem procesory też umierają. No jakby, wiecie, no, prędzej czy później to się wydarzy, on zacznie być wolniejszy, ale no, na razie jest wszystko ok, jest praktycznie tak... tak szybki, jak wyjąłem go z pudełka i niech tak będzie jak najdłużej. Ale no, no jest to tak, gdzieś, gdzie jest ta granica prędkości, która jest w ogóle nam potrzebna. Ja myślę jeszcze o jednej rzeczy. M2 i jakby pochodne, jest to taka gałąź Apple'owska, której jeszcze oni nie otworzyli i nam nie pokazali, która będzie potrzebować potężnej mocy w bardzo małym formacie, plus bardzo energooszczędnej. I to jest okulary AR.
Tak.
To będzie coś, co będzie bardzo, bardzo dużo wymagało mocy przerobowej i do tego jakby procek tego typu bardzo się przyda. Nie ja wiem, myślę, czy M1-ka wystarczy.
No właśnie, myślę, że te A13-ki, A14-ki, Wojciaszku, to są już rzeczy, które myślę, że mogą te rzeczy dźwignąć, nie?
No, no wiesz, pamiętaj, że to jest generowanie w trójwymiarze plus analizowanie, gdzie coś jest, wiesz, łączność z innymi urządzeniami, ultra, ten ultra wide, tam pewnie jakby ten, nie pamiętam jak się nazywał ten procesor, no. Do lokalizowania takiego bliskiego.
U1
był, no to wiesz, jakby to wszystko musi działać jednocześnie. Może M1-ka oczywiście, no może być tak, że jak najbardziej bez żadnego problemu to łyknie, ale no to jest taki obszar, który na pewno będzie coraz więcej wymagał od sprzętu, jeżeli chodzi o moc, ale jednocześnie jeżeli chodzi o energooszczędność, bo po prostu, no wiesz, idealnym urządzeniem AR jest takie, które nie musi być podłączone kablem do powerbanka, nie? Czy czegokolwiek innego, po prostu zakładasz takie okulary na oczy i one będą ci działać w ciągle, non-stop przez no domyślnie, nie wiem, no cały dzień, tak zakładam, nie? Że jakby one powinny wytrzymywać tyle czasu na baterii, ile wytrzymuje przynajmniej Apple Watch, nie? Tak, żeby sobie je na wieczór odłożyć i naładować. No to do tego będzie potrzebny bardzo energooszczędny procesor o bardzo dużej mocy, więc no, czy M1 da radę, czy będzie potrzebny M2, czy w ogóle jakieś Pro, czy coś tam. No, już Ultra raczej nie, bo to już pewnie za dużo będzie żar tego prądu, no i a poza tym jest za duży fizycznie, nie? No, bo to jednak... Nie ma tam za dużo miejsca. Ale no, jest to rzecz, o której na pewno trzeba myśleć. Myślę, że to nie jest 2022. No są jakieś takie, wiesz, przecieki, że niby może na tą jesień coś tam pokażą, ale moim zdaniem nie. Może 2023, może 2024. Zobaczymy. Ale tak, no, trzeba mieć oko na ten temat też.
Jeszcze nie powiedzieliśmy o najważniejszym elemencie tej prezentacji, na który czekaliśmy i się potwierdziła, że faktycznie Friday Night Baseball będzie w Apple TV+.
Tak,
Plus.
Super. No ja naprawdę na to czekałem.
Myślę, że
ja
jestem
szczególnie
jedną z nielicznych osób w Polsce, która stwierdziła, ok, interesujące.
Aha. Pytanie tylko, czy to będzie dostępne w Polsce w ogóle? Bo licencyjne. O tym nie wspomnieli wcale.
No, pewno nie.
No pewnie nie, bo to jest kwestia tam, wiesz, licencje, tak, srencje, tak, tak. Dupencje. No zobaczymy, ale tak, to super ważne, że o tym powiedzieli. Chociaż, wiesz, to też pokazuje, że Apple TV Plus się rozwija, tak, i tak, że to tak. Nie wiesz, tylko filmy ekskluzywne.
Streaming sportu to jest super ważna
ale
rzecz.
Ale że mają licencje, sport zawsze ciągnął, przecież wiesz, kablówki na przykład, tak, jak miały pakiet sportowy, no to... To zawsze były do przodu, dlatego Kanal Plus żyje jeszcze pewnie. No, ale tak, to spoko. Spoko, że jest Apple TV Plus, coraz więcej rzeczy do oglądania. Ja zrezygnowałem z subskrypcji, no bo weszło HBO Max, teraz to już mam tyle do oglądania, że już bez przesady.
Z czego zrezygnowałeś?
Z Apple TV Plus.
Z Apple TV Plus.
No.
Ty musisz płacić.
To... Ja płacę, tak, ale dzisiaj kupiłem HBO Max, Więc no, na szczęście jakby 20 zł i dwie rodziny będą oglądały tam.
A mamy odcinasz od Netflixa, czy jeszcze nie?
Nie, mamy powiedziałem, że ma sobie zobaczyć, a ona powiedziała, że zobaczy, ale ja tak mam, kurde, nie chce mi się tego robić. W sensie nie chce mi się trochę to nie jest aż tak dużo pieniędzy, żeby odcinać mamę, żeby ona sobie sukcesji czy co. Co tam ogląda?
Wiesz,
to
jest... Akurat sukcesja jest na HBO. Nie,
to jest 700 zł to rocznie, jest... nie?
No jest to prawda. Z drugiej strony no, wydałem 700 zł rocznie na głupsze rzeczy, nie? Więc no. To na sam koniec słowo tych NFT mogę?
Dziękujemy za uwagę. Pa, pa!
Pa!
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plan, streams, and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
Pamiętajcie, że to najlepszy moment, żeby dać na naszego Patreona i posłuchać tego, jak
a,
nie
prawda,
będę mówił o NFT.
To prawda.
Pa!
Na razie.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.